Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Z jakimi problemami zgłaszali się do państwa pracownicy firm?
Oj, tych zagadnień jest naprawdę bardzo dużo. Musimy pamiętać o tym, że na ten moment 1/3 kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy generalnie jest realizowanych w następstwie skarg czy różnego rodzaju sygnałów o nieprawidłowościach. I one dotyczą właściwie wszystkich obszarów działania Państwowej Inspekcji Pracy, a mamy te trzy podstawowe filary, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, prawna ochrona pracy i legalność zatrudnienia. I to nie jest tak, że te skargi dotyczą jednego z tych obszarów. Bardzo często w tych doniesieniach, które do nas trafiają, są wskazania podejrzeń popełniania nieprawidłowości i z obszaru BHP, i z prawnej ochrony pracy, i z legalności zatrudnienia, bo to się bardzo często przenika. Jak ktoś nie dopełnia obowiązków z obszaru legalności zatrudnienia, to też jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład nie płaci wynagrodzenia albo innego świadczenia ze stosunku pracy. To się też przekłada na niedopełnienie obowiązków w obszarze BHP, na przykład w odniesieniu do wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą, etc.
I inaczej zapytam, ile szacunkowo tych zgłoszeń było uzasadnionych? Czy one były uzasadnione? Czy te grzeszki pracodawców, czy było ich mniej niż w poprzednim roku?
No niestety skala tych nieprawidłowości utrzymuje nam się na zbliżonym poziomie. To, co obserwujemy tutaj na terenie województwa pomorskiego, ale nie jest to specyfika tylko naszego województwa. To niestety problem nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy i w konsekwencji także w obszarze wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. To są najczęściej składane do nas skargi.
Za tę samą płacę, tak, pracodawca wymaga, żeby pracownik pracował jeszcze dłużej, jeszcze więcej i mu się tam dokłada, ale nie płaci za to.
No, tych naruszeń w obszarze czasu pracy jest sporo, bo to są naruszenia takie typowo formalne, związane z ewidencją liczby godzin pracy. To są też nieprawidłowości związane z ukrywaniem rzeczywistej liczby godzin pracy, co się przekłada potem na wypłatę wynagrodzeń czy innych świadczeń ze stosunku pracy, bo albo to wynagrodzenie nie jest wypłacone zupełnie, albo w jakiejś części, albo jakiś składnik tego wynagrodzenia też nie jest wypłacony. Więc tutaj sporo jest tych naruszeń, o których możemy mówić.
Czy pracodawcom opłaca się nadużywać, tak nadwyrężać prawo pracy? Bo jeśli to robią tak nagminnie, to chyba oznacza, że kary są za niskie.
Dlaczego pracodawcy naruszają obowiązujące przepisy? Bo mogą. A mogą dlatego, no bo mamy różnego rodzaju rozwiązania, które sprzyjają popełnianiu nadużyć. Mamy zresztą różne kategorie pracodawców. Ci, którzy świadomie i z premedytacją naruszają obowiązujące przepisy, bo sobie wymyślili taki model biznesowy, w którym naruszenia przepisów na szkodę pracownika to jest realny zysk, to się przekłada na niższe koszty pracy, a więc wyższy zysk takiego przedsiębiorcy, albo to są tacy przedsiębiorcy, którzy z niewiedzy, nieświadomości nie przestrzegają przepisów. Musimy też pamiętać o tym, że gro tych kontroli, które realizujemy, dotyczy zakładów małych, tych mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, gdzie nie ma takiej wysokiej kultury organizacji, gdzie ten pracodawca często jest sam, korzysta często z pomocy jakiegoś biura rachunkowego, biura księgowego, ale tak naprawdę cała odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów spada na niego. Często to jest taka firma, gdzie sam też pracodawca pracuje razem ze swoimi pracownikami, więc inaczej należy podchodzić do takich mikroprzedsiębiorców, a inaczej do tych średnich, dużych i bardzo dużych zakładów, gdzie kultura organizacji jest wyższa, zasoby kadrowe, środki finansowe też są wyższe na zabezpieczenie tego przestrzegania prawa pracy na odpowiednim poziomie.
A jakie są najwyższe kary, co może grozić takiego najbardziej dotkliwego pracodawcy, który nagminnie łamie prawo?
Te grzywny, które nakładają inspektorzy pracy w drodze mandatów, no nie są, jak wiemy, wiemy, ani odstraszające, ani dolegliwe. I o tym od lat Państwowa Inspekcja Pracy mówi, że te kwoty mandatów nie spełniają swojej funkcji. Oczywiście ta górna granica grzywny, która wynika nam z przepisów kodeksu pracy, tych kilkudziesięciu tysięcy złotych, to jest możliwość nałożenia sankcji wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Więc dla takich przedsiębiorców, którzy łamią obowiązujące przepisy, bardziej opłacalne jest zapłacenie tej grzywny nałożonej w drodze mandatu i dalej popełnianie tych nadużyć, bo zysk z nieprzestrzegania prawa jest wyższy. Oczywiście mamy różnego rodzaju instrumenty. W drodze rekontroli sprawdzamy stopień wykonania wydanych środków prawnych w poprzednich czynnościach kontrolnych. No i jeżeli nam się te naruszenia powtarzają, możemy w pewnym momencie uznać, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa uporczywego czy złośliwego naruszania praw pracowniczych, co może skutkować złożeniem doniesienia do prokuratury.
Tych anonimowych zgłoszeń jest dużo, biorąc pod uwagę całokształt. No i też takie pytanie, dlaczego pracownicy, jeżeli już zgłaszają anonimowo, to właśnie robią to w ten sposób. Czy to wynika z tego, że A. obawiają się swojego pracodawcy, jakichś tam skutków ewentualnie, a B. no po prostu jest to konkurencja, która chce wykończyć swojego konkurenta no w tak nieelegancki sposób.
Z anonimami jest różnie. Oczywiście my każde takie zgłoszenie analizujemy. I to z poziomu okręgowego inspektora pracy, bądź jego zastępcy, jeśli te kompetencje są na niego scedowane, należy decyzja, czy realizujemy czynności kontrolne w następstwie takiego anonimu, czy nie. Nie wszystkie tego typu skargi badamy, ale jeśli wynika z nich bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, to absolutnie i bezwzględnie tak. Czasem trudno nam jest ocenić, czy to jest konkurencja, która składa takie doniesienie, czy to jest rzeczywiście taki przypadek, że...
skrzywdzonego pracownika.
Tak, ale też zdarzają nam się takie sytuacje, że realizowane są czynności kontrolne, nawet na podstawie doniesień, które są podpisane i opatrzone tymi wszystkimi wymogami formalnymi, których my wymagamy dla podjęcia działań w następstwie takiego zgłoszenia. I udzielana jest pisemna odpowiedź do takiego skarżącego i dostajemy odpowiedź zwrotną, ale ja nigdy żadnej skargi nie składałem. Więc no, takie przypadki też nam się zdarzają.
Są jakieś branże szczególnie narażone na łamanie praw pracowniczych, że akurat w danej branży jest tego dużo?
No oczywiście zawsze to są takie branże, gdzie tych zagrożeń jest więcej, związanych z utratą życia, utratą zdrowia, z wypadkami przy pracy. Dlatego my mamy swoje priorytety w działaniach kontrolnych. Funkcjonujemy w ramach nie tylko takich programów rocznych, ale także strategii kilkuletnich i teraz też realizujemy taką trzyletnią strategię, w ramach której jednym z obszarów priorytetowych jest eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie, tak zwana wizja zero. Tych wypadków ciągle zdarza się dużo, zwłaszcza tych ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych. Nie wszystkie zdarzenia wypadkowe też bada Inspekcja Pracy. Ale dążymy do tego, żeby tych zdarzeń wypadkowych w miejscach pracy było jak najmniej, a województwo pomorskie no, jest takim specyficznym województwem, gdzie mamy przedsiębiorstwa branży stoczniowej, gdzie tych zagrożeń wypadkowych jest bardzo dużo. I tutaj będziemy kładli w przyszłym roku duży nacisk na kontrolę w obszarze BHP właśnie w tych sektorach.
Jakie sprawy i w jaki sposób mogą pracownicy u Państwa zgłaszać?
Tych kanałów komunikacji z nami jest kilka. Skarga pisemna opatrzona podpisem, czyli spełniająca wymogi formalne. Jeżeli to jest dokument składany elektronicznie, no to niestety z podpisem elektronicznym. Można przyjść do nas, do biura terenowego Inspekcji Pracy i zgłosić taką skargę osobiście, do protokołu, do naszego pracownika, który taką skargę przyjmie.
To jeszcze co z ustawą dającą większy zakres działań dla kontrolerów, bo tutaj mamy zamieszanie.
No rzeczywiście sporo się dzieje. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że zadania związane z eliminowaniem umów cywilnoprawnych zawartych w miejsce umowy o pracę nie jest zadaniem nowym dla Inspekcji Pracy.
I już to robicie.
I my to robimy od dawna. patrząc na te statystyki, teraz nie mam pełnych danych.
No one pewnie się pojawią za jakiś
czas. One się pojawią za jakiś czas, bo zbieramy informacje za cały rok, nie mamy jeszcze danych za grudzień, ale taki ogląd tego typu naruszeń mamy taki, że więcej przypadków przekształcenia takich umów odbywa się w drodze negocjacji inspektora pracy z przedsiębiorcą, który powierzał pracę na umowie cywilnoprawną w warunkach właściwych dla stosunku pracy, niż na przykład w powództwach o ustalenie istnienia stosunku pracy, no co daje nam pewien przekaz, że takie narzędzia administracyjnego przymusu być może nie są może tak skutecznym rozwiązaniem, jak dotarcie do przekonania drugiej strony.
To jeszcze plany Państwowej Inspekcji Pracy na ten rok.
Oj, sporo nam się będzie działo. Trochę przemodelowaliśmy mechanizm typowania podmiotów do kontroli. Jest to konsekwencja wdrożenia zmian w ustawie Prawo Przedsiębiorców, które nakazuje nam kategoryzowanie tych podmiotów w zależności od stopnia ryzyka. Czyli takie szacowanie ryzyka, którego wcześniej w Państwowej Inspekcji Pracy nie było, teraz musi być dokonane, co będzie się przekładało na częstotliwość realizacji kontroli w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy będą zakwalifikowani do ryzyka wysokiego, średniego bądź niskiego. Duży nacisk będziemy kładli na te kontrole interwencyjne. Staramy się dostosować do tego, co się dzieje na rynku pracy i do tego, co nam przynosi życie. Więc skoro większość tych kontroli jest realizowanych w następstwie skarg, no to dostosowujemy też swoją działalność do tego właśnie trendu, natomiast mniej będziemy realizowali tych tak zwanych kontroli planowych.
A moim i Państwa gościem był dziś okręgowy inspektor pracy Dariusz Górski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani redaktor.